W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam też w studiu gościa profesor Beata Matyjaszek-Matuszek, kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Pani profesor, dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat choroby rzadkiej. Rzadkiej, co wcale nie znaczy, że powinna zostać w jakikolwiek sposób pominięta, bo około 250-300 osób rocznie jest diagnozowanych, a jak mówią specjaliści, te dane są dość mocno niedoszacowane. Akromegalia. Właśnie mamy tydzień walki z akromegalią. O tym, że pani klinika, kierowana przez panią klinika, włącza się czynnie w ten tydzień, to może zostawmy sobie na ostatnią część naszej rozmowy, ale zacznijmy od źródła. Czym jest akromegalia?
Bardzo dobrze pan zaczął, że jest to choroba rzadka, ale też za rzadko rozpoznawana. Zarówno przez nas lekarzy, jak również przez środowisko samych pacjentów. A jest to niestety choroba przewlekła i choroba śmiertelna. Czyli nieleczona, niediagnozowana i nieleczona nieuchronnie prowadzi, przyspiesza zgon, pogarsza komfort życia pacjentów. A jest to choroba, która daje cały szereg objawów widocznych gołym okiem. Tak, te objawy są zauważalne.
Mogę przerwać, bo ja bym jednak do tego źródła jeszcze trochę sięgnął, pani profesor, bo wszystko zaczyna się w przysadce mózgowej.
Tak.
Proszę wybaczyć kolokwializm, ale niewielka część mózgu.
Ale jaka ważna.
Usadowiona w siodle tureckim, bardzo ciekawe miejsce w mózgoczaszce, ale jak ważna.
Tak jest.
I dlaczego to maleństwo jest tak ważne?
Dlatego, że rzeczywiście cały proces patologiczny, jeżeli chodzi o akromegalię, rozpoczyna się właśnie w obrębie przysadki, w obrębie takich wyspecjalizowanych komórek w przednim płacie przysadki, komórek somatotropowych. I tam spośród tych komórek somatotropowych, w wyniku takiego niekontrolowanego rozrostu, powstaje guz, który to guz autonomicznie, czyli niezależnie od żadnych czynników towarzyszących czy czynników otoczenia, w sposób autonomiczny produkuje hormon wzrostu.
To genetyka jest za to odpowiedzialna, że nasze geny, to co dziedziczymy po rodzicach, po przodkach, że gdzieś dochodzi do pewnego zachwiania?
Aż tak nie. Nie mamy dzisiaj dowodów na to, że jest to choroba, którą się dziedziczy, którą się przekazuje z pokolenia na pokolenie. My dzisiaj mówimy, że genetyka jest ważna w samej indukcji rozrostu komórkowego, czyli uważamy, że winowajcą jest mutacja punktowa tej jednej pojedynczej komórki, która doprowadza do takiego niepohamowanego rozrostu, dając guz, najczęściej guz łagodny, rzadziej, zdecydowanie rzadziej guz złośliwy.
No to możemy stwierdzić jednoznacznie, dlaczego dochodzi do tej mutacji? Co jest tego praprzyczyną?
Nie, aż tak mądrzy dzisiaj nie jesteśmy. Ja jestem optymistką, wierzę, że przy którymś kolejnym spotkaniu będę mogła powiedzieć, że wiemy więcej. Dzisiaj nie. Dzisiaj mówimy, bierzemy pod uwagę różnego rodzaju czynniki toksyczne, zarówno wewnątrzustrojowe, jak i zewnątrzustrojowe, związane chociażby z czynnikami cywilizacyjnymi, jednak takich jednoznacznych dowodów na to nie mamy. I w wyniku tej mutacji, jak powstaje ten guz i produkuje nadmiar hormonu wzrostu, to proszę pamiętać, że jeżeli ten nadmiar hormonu wzrostu jest produkowany w taki sposób nieograniczony, to on właśnie jest źródłem zmian patologicznych, bo dochodzi wówczas do rozrostu zarówno tkanek miękkich, jak i kości, a także proszę pamiętać o tym, że powiększają się narządy wewnętrzne, których wprawdzie nie widać, ale też dochodzi do takiej megalii narządów wewnętrznych i cała ta choroba właśnie określana jest pojęciem akromegalii. Zawsze występuje u ludzi dorosłych akromegalia, czyli takich, którzy zakończyli swój okres wzrastania.
I ubiega moje pytanie, pani profesor, bo czasem wśród nastolatków obserwujemy to, że rosną w sposób, no może nie pohamowany, ale bardzo gwałtowny. Natomiast to ta choroba dotyczy ludzi starszych.
Tak, ta choroba dotyczy ludzi dorosłych, tak to ogólnie powiedzmy. Rzeczywiście taki główny przedział czasowy zachorowania na akromegalię to jest między 40 a 60 rokiem życia, ale mamy pacjentów, którzy są zarówno przed 40, jak i po 60. Nasz najmłodszy pacjent to 28-letni mężczyzna, natomiast mamy też pacjentów 80-letnich.
Pani profesor, i musi pacjent zgłosić się pewnie do Was, żeby do kliniki czy do poradni endokrynologicznej, żeby choroba została zdiagnozowana. Tymczasem, jak powiedzieliśmy na początku, dane dotyczące zachorowalności, dotyczące rozpoznawalności tej choroby w społeczeństwie są dość mocno niedoszacowane. I często pewnie jest tak, że te zmiany, ten rozrost zarówno tkanek miękkich, bo to może być, mogą być i uszy, i nos, i usta, jak i tak całego kośćca, na przykład żuchwy.
Tak jest.
Czy dłoni, czy stóp możemy zrzucać, nie wiem, na przepracowanie,
starzenie się. Tak, ciężką pracę fizyczną. Proszę Państwa, podstawowym objawem są powiększające się dłonie i stopy. Uważamy, że to jest jeden z pierwszych objawów tej choroby. I jak sięgam pamięcią wstecz i słucham, próbuję sobie przypomnieć te wszystkie wywiady naszych chorych, to zwykle mężczyźni mówią, że oni sami bagatelizowali w przeszłości ten objaw. Uważali, że to właśnie ciężka praca fizyczna spowodowała, że te dłonie stały się większe, bardziej obrzęknięte, bolesne, też często w obrębie tych okolic drobnych stawów. Kobiety z kolei jako pierwszy objaw zauważają konieczność zdejmowania pierścionków, obrączek, czy poszerzania także tych pierścionków, dlatego że te palce niestety są obrzęknięte, grube, kiełbaskowate. Tak? I często pacjenci sami mówią, no myślałam, że przytyłam, czy przytyłem, te palce są grubsze. Dlatego też często mówimy, że sami pacjenci bagatelizują te objawy. Dwa, przyzwyczajają się do swojego wyglądu, patrząc na siebie w lustro. Bo to, co pan słusznie zauważył, rzeczywiście powiększa się nos. Są pogrubiałe wargi, grube, obrzęknięte. Pojawiają się obrzęki wokół oczu. Powiększa się język, który powoduje, że utrzymanie zamkniętych ust jest trudnością. Często ta mowa jest niewyraźna z uwagi na ten duży język. Powiększają się małżowiny uszne. Łuki brwiowe są też takie akcentowane. Skóra się zmienia, bo skóra jest gruba. Często ci pacjenci się pocą, więc skóra jest spocona, dlatego że dochodzi do stymulacji gruczołów potowych i łojowych w obrębie skóry właściwej. I pacjenci z akromegalią pocą się często całym ciałem, a nie tylko w miejscach dużego nagromadzenia gruczołów potowych.
No tak, tylko to jest to wszystko, o czym pani powiedziała, pani profesor, to jest to, co możemy zrzucić na karp albo właśnie upływających lat, albo tego, że czasem tego nie zauważamy, bo swoją twarz oglądamy codziennie w lustrze,
kilkakrotnie.
Bliscy nasi mają nas na co dzień, więc tych zmian też mogą nie dostrzec. Ale chyba w tym wszystkim, tak jak często bywa, diabeł tkwi w szczegółach, bo to nie tylko tkanki miękkie, nie tylko kościec, ale i narządy wewnętrzne.
Tak jest. I te niewidoczne gołym okiem narządy wewnętrzne powiększają się, zaczynają nieprawidłowo pracować i to jest wielkie niebezpieczeństwo. Dlatego, że jeżeli chodzi o najczęstszą przyczynę chorób, ale także przedwczesnego zgonu tych pacjentów, to są choroby ze strony układu sercowo-naczyniowego. Dochodzi do powiększania przede wszystkim mięśnia sercowego. Taki stan to jest kardiomegalia. Dochodzi do wobec tego do nadciśnienia tętniczego. Dochodzi do zaburzeń funkcji zastawek mięśnia sercowego. Pojawiają się także zaburzenia rytmu serca. A jak są zaburzenia rytmu serca, to jest kolejne powikłanie, bo mogą być niestety różnego rodzaju zatory i udary mózgu, prawda? I uważa się dzisiaj, że najczęstszą przyczyną zgonów przedwczesnych w akromegalii i pogorszenie komfortu życia pacjentów to są choroby sercowo-naczyniowe.
Dlatego tak ważna jest ta diagnostyka.
Dlatego ważna jest wczesna diagnostyka, dlatego że w momencie wczesnego rozpoznania my mamy możliwość zahamowania rozwoju tychże powikłań narządowych. Oczywiście nie wszystkie objawy takie fenotypowe, na przykład na twarzy się cofną, ale w momencie zatrzymania rozwoju choroby my absolutnie poprawiamy komfort życia chorych, wydłużamy jego życie, a tak naprawdę ratujemy mu to życie.
Pani profesor, jaki jest sposób leczenia? Bo wspomniała pani o tym, że ten proces można zahamować. Niejednokrotnie słyszy się o tym, że taką jedną z, nie wiem, czy najskuteczniejszych, a na pewno stosowanych metod jest po prostu zabieg usunięcia tego guza przysadki.
Tak jest. I to jest absolutnie metoda z wyboru. Jedyną skuteczną metodą leczenia gruczolaka przysadki, który wywołuje akromegalię, jest leczenie operacyjne. I teraz proszę pamiętać o tym, że im wcześniej rozpoznamy, czyli rozpoznamy tę chorobę w fazie mikrogruczolaka, czyli guza, który ma średnicę do 10 mm, to skuteczność zabiegu operacyjnego jest większa. Ona sięga nawet 90%. Natomiast jeżeli zmiana jest duża i przekracza te 10 mm, czyli guz jest makrogruczolakiem, to niestety skuteczność leczenia operacyjnego jest dużo mniejsza, sięga 50-60% w zależności od ośrodka neurochirurgicznego. A poza tym my wówczas pacjenta przygotowujemy przez 12 miesięcy farmakologicznie, żeby zmniejszyć te wszystkie metaboliczne powikłania i zwiększyć prawdopodobieństwo skutecznej operacji.
Wiąże się to z tym, że ten guz zbyt bardzo wszedł w strukturę mózgu?
Oczywiście, dlatego że sama wielkość siodła tureckiego to jest tak do 10 mm, a jeżeli guz jest duży, przekracza granicę siodła, to bardzo łatwo przy takim wzroście do góry napotyka skrzyżowanie wzrokowe i pojawiają się ubytki w polu widzenia. Dwa, bardzo częstym objawem makrogruczolaków, czyli guzów, które wychodzą poza siodło, to jeszcze raz powtarzam, są bóle głowy, uciążliwe bóle głowy, które zmuszają pacjentów do przyjmowania dużej liczby tabletek przeciwbólowych o różnej sile działania.
Jaka jest, pani profesor, gwarancja tego, że nawet po zabiegu neurochirurgicznym guz nie odnowi się?
Gwarancja jest duża. Ja mogę powiedzieć, że tutaj profesjonalny neurochirurg daje taką gwarancję, ale nawroty choroby zdarzają się u tych chorych, u których albo z powodów anatomicznych nie udało się usunąć całego guza i wówczas neurochirurg miał związane ręce, mówiąc kolokwialnie, bo nie mógł całości tego guza usunąć, albo też zostały jakieś mikro, wydawało się, że w całości guz jest usunięty, a po wielu latach jakiś nawrót choroby się zdarza. Więc tutaj jakby umiejętności neurochirurga tak naprawdę są najważniejsze, to raz, a dwa, jednak wczesne rozpoznanie w fazie mikrogruczolaka, co zwiększa skuteczność zabiegu operacyjnego.
O tym pani profesor już mówiła, zaczynamy całą walkę z akromegalią od farmakologii.
Tak, rzeczywiście. W tych guzach, które są duże, które dają szereg powikłań w momencie rozpoznania, widzimy te powikłania, czy właśnie kardiomegalie, czy hepatomegalie, czy powikłania ze strony stawów i kości, czy też powikłania metaboliczne w formie różnych stopni zaburzeń metabolicznych, to włączamy farmakoterapię, czyli przez rok pacjent otrzymuje analog somatostatyny, czyli taki lek, który hamuje wydzielanie hormonu wzrostu.
Zastanawiam się teraz, pani profesor, nad tym, czy nie jest też tak, że akromegalia często mylona jest przez pacjenta, może inaczej, nierozpoznawanie bądź zbyt późne zgłoszenie się do specjalisty, mylone jest z otyłością, która często w naszym społeczeństwie, to nie jest żadna tajemnica, zbyt często się pojawia.
To prawda, bo tu dotknął pan problemu, który jest chorobą bardzo często. Jest to choroba społeczna, bo otyłość jest absolutnie chorobą społeczną. Dotyka tak dużego procenta pacjentów i w Polsce, i w Europie, i na świecie. Czy pacjenci mogą to mylić? Rzeczywiście tak, bo tak jak nam się wydaje, pacjenci z akromegalią poprzez rozrost tkanek miękkich obserwują przyrost masy ciała. W związku z tym ten przyrost masy ciała na początku dotyczy lokalnie dłoni, stóp, ale potem dotyczy przecież i twarzy. Potem dotyczy również tkanki tłuszczowej trzewnej czy podskórnej. Więc ten przyrost masy ciała u pacjentów z akromegalią widzimy, obserwujemy i rzeczywiście sam pacjent może mylić te dwie choroby ze sobą, przynajmniej na początku rozwoju choroby.
Czyli dowód na to, że sprawa wcale nie jest prosta i łatwa.
I dlatego my jesteśmy tu po to, żeby mówić o akromegalii, bo proszę mi wierzyć, że my w środowisku medycznym edukujemy się nawzajem, tak? Edukujemy także my endokrynolodzy różnych innych specjalistów, lekarzy rodzinnych, z neurochirurgami współpracujemy również, ale uważam, że takie wyjście do środowiska życia, pracy pacjenta też jest ważne, bo mamy przykłady, że to rodzina, która przez dłuższy okres czasu nie widziała pacjenta, zauważyła, że ten wygląd pacjenta się zmienił.
Czyli jednak to holistyczne podejście w medycynie to cały czas
jest ważne.
Sprawa aktualna. Pani profesor, trwa tydzień walki z akromegalią. Tak jak wspomniałem na początku, kierowana przez panią katedra i klinika włącza się w ten tydzień. Kto z całą pewnością powinien zgłosić się na takie badania?
Z całą pewnością pacjent, który jest zaniepokojony powiększaniem się dłoni i powiększaniem się stóp. Mówiłam o dłoniach, jakie mogą być te takie objawy ze strony pacjenta, ale jeżeli chodzi o stopy, to najczęściej pacjenci mówią o tym, że z sezonu na sezon muszą zwiększać rozmiar obuwia. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to tacy pacjenci, którzy pocą się w sposób patologiczny. Można porównać się z innymi członkami rodziny i zobaczyć, czy rzeczywiście to stałe uczucie gorąca, to pocenie jest porównywalne do innych członków rodziny. Dalej, bóle głowy. To też jest taki objaw. Jeżeli ból głowy nie ustępuje po przyjęciu typowego leku przeciwbólowego, a poza tym ten ból nawraca, pojawia się niezależnie od różnych sytuacji, to też jest powód, aby zgłosić się do lekarza rodzinnego i wyjaśnić tę sytuację.
Jest wtedy możliwość przeciwdziałania i leczenia.
Tak jest, oczywiście. Zrobienia wczesnej diagnostyki i absolutnie wczesnego rozpoznania, co gwarantuje nam wyleczenie tego chorego.
No i to jest dowód na to, że powinniśmy na siebie uważać, ale jeszcze jeden dowód na to. I tu znowu wrócę na chwileńkę już po raz ostatni do pani profesor specjalizacji. Jak niezwykle istotna jest endokrynologia i rola hormonów w codziennym funkcjonowaniu, w życiu człowieka.
Tak, to w ogóle jest temat na całkiem oddzielne spotkanie. Aby mówić o hormonach w życiu człowieka, to tak naprawdę musielibyśmy tu spędzić dużo więcej czasu. Ale proszę pamiętać o tym, że endokrynolodzy zarówno w Lublinie, jak i w województwie lubelskim są, pracują, umieją, potrafią diagnozować akromegalię. Proszę pamiętać o tym, że jest to choroba, u podłoża której jest nadmiar hormonów wzrostu, ale objawy nie są czysto hormonalne, prawda? Bo one są wizualne i ogólnoustrojowe.
Wszyscy ci, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, teraz w tym tygodniu mogą się zgłaszać. Pani profesor, ale żeby móc się zgłaszać, trzeba wiedzieć dokąd.
Zapraszamy zarówno do kliniki, jak i kliniki endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych. Można zadzwonić bezpośrednio do kliniki, do gabinetu lekarskiego, do sekretariatu i opowiedzieć o swoich wątpliwościach. Najchętniej zapraszamy pacjentów już ze skierowaniem od lekarza rodzinnego, ale też pokierujemy takich chorych. Druga droga to jest poza drogą telefoniczną, to jest droga osobistego kontaktu w przyklinicznej poradni endokrynologicznej, gdzie codziennie jest lekarz specjalista endokrynolog i też pomoże Państwu rozwiać swoje wątpliwości.
A to wszystko przy samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym numer
4 przy ulicy Jaczewskiego 8.
O czym mówiła profesor Beata Matyjaszek-Matuszek, kierownik katedry i kliniki endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych. Bardzo dziękuję pani profesor.
Dziękuję Państwu.
Dobranoc.
Dobranoc.